Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Czeka nas dwuwładza w Sądzie Najwyższym?
Wydaje mi się, że nie, dlatego że żeby była dwuwładza, to musimy mieć jakby, prawda, dwie władze. Pytanie, czy te dwie władze są. Rozumiem, że pyta pan redaktor o to, czy mamy obecnie prezesa.
Tak.
Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No moim zdaniem nie, dlatego że pani profesor z chwilą, kiedy przeszła w stan spoczynku, przestała również pełnić funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
No dobrze, ale profesor Małgorzata Gryzorf przyszła do pracy w Sądzie Najwyższym wczoraj. Mówi, że nadal stoi na czele tej instytucji. I co dalej?
Nie wiem, ja uważam inaczej. Natomiast to już jest jakby kwestia osobistych poglądów pani profesor, co ona będzie chciała dalej uczynić. Natomiast fakty moim zdaniem są takie, że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mamy.
A dla pani Małgorzaty Gersdorf, która twierdzi, że wszystko jest jasne, bo Konstytucja, artykuł 183 mówi o 6-letniej kadencyjności i dla niej jest koniec, kropka.
Jest 6-letnia kadencja, to prawda, ale pod jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że jest się sędzią w stanie czynnym. Bo mamy przecież ten drugi przepis Konstytucji.
180.
Dokładnie, który mówi o przejściu, o wieku, w jakim ustawodawca zwykły ma prawo wysyłać sędziów w stan spoczynku, prawda? I to podlega regulacji na podstawie zwykłej ustawy.
No dobrze, teraz pytanie, czy prawo w tym przypadku może działać wstecz?
Może działać wstecz i Konstytucja nawet zezwala na to w pewien sposób, bo proszę zauważyć, Konstytucja mówi także o tym, że w razie zniesienia sądu, likwidacji danego sądu, prawda, sędzia może przejść w stan spoczynku, może być przeniesiony w stan spoczynku. To jest dokładnie ta sama sytuacja.
Na pewno pan czytał takie opinie, pytania, też domniemywania, że kiedy na przykład zmieni się władza i postanowi ustawą wprowadzić wiek prezydenta, od kiedy można być prezydentem, czyli na przykład 60 lat, to co, wygasi mandat?
I tu jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, i bardzo dobry punkt, jaki pan poruszył, bo na to mało kto zwraca uwagę. Bo jest istotna różnica pomiędzy kadencją pierwszego prezesa Sądu Najwyższego a kadencją prezydenta. Aby być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba być wybranym, prawda, wygrać wybory. I nie ma żadnego dalszego warunku, oprócz tych warunków formalnych, prawda, czy odpowiedni wiek i tak dalej, obywatelstwo polskie. Natomiast, aby być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, w ogóle, aby być prezesem jakiegokolwiek sądu powszechnego w Polsce, to trzeba być przede wszystkim sędzią. I to, dodajmy, sędzią w stanie czynnym. Jeżeli się sędzia jest w stanie spoczynku, no nie może pełnić żadnej funkcji związanej z wykonywaniem władzy sędziego, prawda?
A jak nowa władza na przykład wygasi kadencję KRS?
No może wygasić kadencję KRS, tylko znowu mamy tutaj kolejny jakby, zresztą bardzo dobry punkt, bo może to wreszcie będzie można wyjaśnić. Kadencja KRS-u rzeczywiście jest umocowana w Konstytucji, wynosi 4 lata, prawda? Natomiast jak było wcześniej, za poprzednie KRS? Otóż poprzednia KRS w drodze z uchwały, własnej uchwały, postanowiła, że będzie te kadencje liczyć oddzielnie dla każdego z członków. Tych członków wybieralnych. Chodzi tutaj o sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, prawda, sądów administracyjnych. I to zakwestionował ostatnio przecież Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że może to być tylko jedna kadencja, jedna wspólna kadencja. I tak należy rozumieć ten przepis Konstytucji. Jedna wspólna kadencja dla tych członków wybieralnych, czyli 15 sędziów.
A propos Trybunału, dla pana Trybunał funkcjonuje i działa i jest Trybunałem Konstytucyjnym? Bo część prawników mówi, że w Trybunał nie działa i nie ma podstaw do tego.
No ale panie redaktorze, no takie stwierdzenie, to żaden zarzut dla pana, do pana, są całkowicie nieodpowiedzialne, bo powiemy tak, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Jest organ podający się za Krajową Radę Sądownictwa. Jest organ podający się za parlament. To znaczy co, mamy państwo teoretyczne? Do czego nas to doprowadzi? No, nie mam żadnych podstaw, żeby przyjmować, że Trybunał Konstytucyjny nie działa, że jego działanie jest w jakikolwiek sposób zakłócone.
A propos pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, pierwszej, tak jak twierdzi sama zainteresowana, Marek Ast, szef PiS-u w Lubuskiem i członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, mówił wczoraj, że jeżeli profesor Gersdorf podejmie działania jako prezes Sądu Najwyższego, to narazi się na konsekwencje.
No prawdopodobnie tak. No, przyznaję to z przykrością, no bo proszę pana, proszę sobie wyobrazić, gdybym ja jako już prezes po zakończonej kadencji, a więc zwykły sędzia, prawda, przyszedł do Sądu Okręgowego w Gorzowie i chciał podejmować jakiekolwiek decyzje. no to chyba też by mi nie było wolno, prawda? Tak samo w tym wypadku jest problem tutaj właściwie większy, nie tyle odpowiedzialności osobistej pani Gersdorf, czy to odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy jakiejś innej, ale problem, jeżeli chodzi o zarządzenia, które ona wydaje, do których nie ma uprawnień.
Jako laik zapytam, to co dzieje się w Sądzie Najwyższym, to zamieszanie wokół Sądu Najwyższego, jak oddziaływuje na sądy niższej instancji?
Znaczy, to nie są sądy niższej instancji, tylko to jest odrębna gałąź sądownictwa, sądy
powszechne.
No, o tym rozmawiamy, rozumiem. No moim zdaniem ma to niewielki wpływ, dlatego że sądy powszechne czerpią z Sądu Najwyższego, ale głównie z orzecznictwa. I to jest dla nas najważniejsze, aby mieć jakby, może nie tyle wzorzec, czy mieć linię orzeczniczą taką czy inną, poznać stanowisko Sądu Najwyższego. To jest ważne dla sądów powszechnych przy takiej codziennej pracy. Natomiast nie to, co się dzieje z prezesem lub osobą zastępującą prezesa, czy kimkolwiek.
Dziś kolejną nowelizacją przepisów o Sądzie Najwyższym ma zająć się Sejm. No, Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywa, że po prostu chodzi o to, aby jak najszybciej doprowadzić do wyboru pierwszego prezesa. W pana opinii to dobre rozwiązanie?
To znaczy, no, pierwszy prezes Sądu Najwyższego powinien być jak najszybciej powołany.
Dlatego, a taka że nowelizacja niedawno przyjętego prawa?
Wakat, no ale mi się wydaje, że tu jest jakby pewnego rodzaju odpowiedź na to, co się dzieje. No, widzimy tutaj z jednej strony takie, a nie inne stanowisko pani profesor Gersdorf, która twierdzi, że dalej jest prezesem Sądu Najwyższego i chce spełniać swoją funkcję. Z drugiej strony mamy wezwania czy pewnych stowarzyszeń sędziowskich do tego, aby zablokować pracę Krajowej Rady Sądownictwa.
Poprzez zaszczytywanie kandydaturami.
Dokładnie tak, masowe zgłaszanie się do Sądu Najwyższego. A przecież mamy dwie izby Sądu Najwyższego nieobsadzone i to jest w tej chwili rzeczywiście ważne, aby
Izbę dyscyplinarną. No i
aby te izby jak najszybciej zostały ukonstytuowane, bo one po prostu muszą pracować, muszą spełniać swoje zadania.
To teraz odniosę się jeszcze raz do Konstytucji. 186 artykuł mówi o tym, że KRS może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie niezależności na przykład sądów i niezawisłości sędziów. Czy w tym przypadku KRS powinna wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej nowelizacji?
Nie wiem, to mógłbym tylko spekulować i wyrazić swoje opinie. Nie mam podstaw do tego, aby stwierdzić, że ta obecna nowelizacja w jakikolwiek sposób wpływa na niezależność sądów albo niezawisłość sędziów.
Bo w Konstytucji jest zapisane, że pierwszego prezesa wybiera zgromadzenie ogólne, tak? Znaczy prezydent, ale zgromadzenie ogólne. A tutaj mamy w tej nowelizacji dwie trzecie sędziów Sądu Najwyższego. Czyli tak, w Konstytucji niezmieniony będzie zgromadzenie ogólne, natomiast w ustawie będzie 2/3 sędziów Sądu Najwyższego i będzie stosowana ustawa, nie konstytucja.
To znaczy, proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na to pytanie, bo tak dokładnie się w ten projekt jeszcze nie wgłębiałem. Musiałbym sobie przeczytać, przeanalizować. Dlatego tutaj, no przepraszam bardzo, ale akurat no, muszę się powstrzymać od odpowiedzi, bo byłaby to tylko czysta spekulacja z mojej strony.
Według oświadczenia Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Justitia, konkursy na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego ogłoszone obwieszczeniem prezydenta są nieważne.
No, a z jakiego powodu?
No to ja nie jestem prawnikiem.
Znaczy prawdopodobnie chodzi, panie redaktorze, o ten brak kontrasygnaty.
Też, kontrasygnaty premiera.
No pytanie, czy to w ogóle kontrasygnata jest wymagana, skoro to prezydent samodzielnie powołuje sędziów, prawda, i nie potrzebuje żadnej kontrasygnaty, czyni to postanowieniem, no to tutaj mamy początek tego procesu nominacyjnego. Pytanie, czy w takim wypadku, skoro prezydent jest jakby gospodarzem tego postępowania, potrzebuje jakiejkolwiek kontrasygnaty ze strony premiera? Moim zdaniem nie.
Stowarzyszenie Sędziów Justitia uważa, że stosują państwo jako KRS kryteria polityczne w procedurze konkursowej.
Czyli konkretnie jakie?
Tutaj jest podawana czarna lista na przykład pani poseł Pawłowicz.
No nie, to nie jest czarna lista pani poseł Pawłowicz, tylko to jest lista, która już chyba od marca bieżącego roku krąży w internecie. Zresztą ja tą listę widziałem, lista ta była już znana na forum sędziów Rzeczypospolitej Polskiej wtedy, kiedy ta delegacja sędziów udała się do Brukseli, do Komisji Europejskiej. Ta lista była znana, więc czy to jest lista pani profesor Pawłowicz? No śmiem wątpić. Po prostu została przez panią profesor Pawłowicz odnaleziona i przedstawiona na posiedzeniu.
Słusznie, niesłusznie?
No ale ta lista miała na cokolwiek wpływ, panie redaktorze?
To ja się pytam, czy miała wpływ, czy nie?
Mi się wydaje, że nie miała, bo mieć nie mogła. To w jaki sposób zresztą? mogłaby mieć wpływ na co?
A propos wyboru, to Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała oświadczenia 5 sędziów Sądu Najwyższego mimo ukończenia 65 roku życia, którzy wyrazili oczywiście wolę dalszego orzekania, natomiast oświadczenia 7 sędziów, w tym sędziego Józefa Iwulskiego, zostało zaopiniowanych negatywnie. I tutaj też negatywnie dotyczył wniosek Wojciecha Kattnera. I tutaj pan sędzia twierdzi, że to jest zemsta za krytykę Prawa i Sprawiedliwości.
No nie podzielam tego poglądu. Zwrócić trzeba jeszcze uwagę na jedno, panie redaktorze. Część sędziów Sądu Najwyższego wyraźnie oświadczyła, że ich oświadczenia to nie są to oświadczenia w myśl ustawy o Sądzie Najwyższym,
tak, część...
tylko z powołaniem się na konstytucję wprost.
To, więc,
to jakby no, od razu wyklucza merytoryczne rozpoznanie takiego wniosku, dlatego że ten wniosek nie spełnia wymogów formalnych.
Nie tak dawno temu mówił pan, że był pan za ujawnieniem nazwisk osób, które zgłaszały kandydatów do nowej KRS. Teraz nie. Dlaczego?
Teraz nie, dlatego że wiem, co się potem stało. Wiem, jakiej presji i swoistej nagonce byli poddani sędziowie i co groziło ewentualnie sędziom, którzy by się ujawnili, że ośmielili się poprzeć nas, kandydatów do KRS. Dlatego ja nie chcę, aby tych sędziów spotykały osobiste przykrości, co się niestety zdarzało. I dlatego nie jestem teraz za tym, żeby to ujawnić.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Zachód. Niestety czas nam się skończył, a tematów jeszcze dużo, ale będą kolejne. Jarosław Dudzicz,
bardzo proszę.
Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa, był państwo i moim gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.